Niemal tydzień temu zakończył się sezon w piłkarskiej Ekstraklasie i nie da się ukryć, że kosztował naprawdę dużo nerwów sympatyków Jagiellonii Białystok. Drużyna zapewniła sobie utrzymanie dopiero w przedostatniej kolejce i zakończyła sezon na 14 miejscu. O tym, dlaczego tak się stało i co zrobić, żeby w przyszłym sezonie działacze, drużyna i kibice nie mieli takiego stresu, będziemy rozmawiać w naszej audycji. Zapraszam, Jerzy Kułakowski.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
A w naszym studiu są dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Radny miejski, członek Komisji Sportu Paweł Myszkowski.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I dziennikarz sport.pl Jakub Seweryn.
Dzień dobry.
Panowie, zanim przejdziemy do głównych tematów naszego spotkania, pytanie do dyrektora Masłowskiego, które musi paść. Ile prawdy jest w tym, o czym pisał Przegląd Sportowy, jakoby miał pan ofertę transferu, nazwijmy to, do mistrza Cypru Arisu Limassol?
Może nazwijmy to nie ofertą, a zainteresowaniem. To rzeczywiście znam się bardzo dobrze z właścicielem klubu i z trenerem, ale dzisiaj, na dzisiaj to są tylko spekulacje. Na ten moment nie zamierzam odchodzić z Białegostoku, więc tym mogę zamknąć ten temat.
Powróćmy zatem do tego, co działo się w ostatnich miesiącach. Ja, prawdę powiedziawszy, panowie, dawno nie cieszyłem się po ostatnim meczu tak bardzo z tego, że to już jest koniec. Oczywiście nie z tego, że Jagiellonia przegrała w Poznaniu i zajęła miejsce, jakie zajęła, no ale tak naprawdę od pucharowej kompromitacji w Zielonej Górze zaczął się taki zjazd. Dopiero takim game changerem była zmiana trenera. Macieja Stolarczyka zamienił Adrian Siemieniec. Skończyło się na 14 miejscu, które potwierdziło złą tendencję z poprzednich lat. Przypomnę, 2018 rok, Jagiellonia wicemistrzem Polski, a potem 5, 8, 9, 12, no i to 14 miejsce. Powiem szczerze, po kilku kolejkach wiosennych naprawdę zacząłem bać się tego, że Jagiellonia spadnie z ligi, a panowie jakie mieli odczucia? Może zaczniemy od dyrektora.
Oczywiście, w pewnym momencie również się pojawił stres związany z tym, że jesteśmy zagrożeni i tak naprawdę wszyscy w pewnym momencie poczuliśmy to, że żarty się skończyły i oczywiście nikt z nas sobie nie wyobrażał tego, że Jagiellonia może spaść, ale to widmo gdzieś tam nad nami zaczęło wisieć i wiemy sami dobrze, jak się pracuje w takiej mało komfortowej sytuacji, no ale finalnie oczywiście jest to rozczarowanie, to miejsce w tabeli i ten sezon, tak jak wczoraj powiedziałem na spotkaniu z kibicami, jest to moja porażka. No ale najważniejsze to, że Jagiellonia jest w kolejnym sezonie w Ekstraklasie i cały czas mamy szansę na to, żeby ten zespół mimo wszystko zacząć windować w górę, a nie tak jak pan powiedział, żeby tu był ciągły regres, więc mamy kolejną szansę. Dużo będzie zależało również od tego, jakim będziemy dysponować budżetem i jakie będziemy mieli kadrę na kolejny sezon, żebyśmy mogli powiedzieć o celach na nowy sezon.
To do tego przejdziemy oczywiście, ale takie właśnie krótkie podsumowanie. Obawa była, Paweł, czy nie było?
No była oczywiście, że tak, po meczu z Miedzią Legnica, a już taką, nie wiem, kropką nad i, kiedy każdy chyba zaczął myśleć, że no to naprawdę staje się realne, to chyba była porażka w Kielcach. Troszeczkę, można powiedzieć, pechowa, no ale z drugiej strony te drugie połowy meczów w tej rundzie, no nie wiem, słabe były. Z punktu widzenia kibica to tak wydawało się, że coś tam chyba nie zafunkcjonowało z przygotowaniem do sezonu.
Kuba?
No jeśli Jesús Imaz mi mówi, że on sam się bał spadku i że drużyna też o tym rozmawiała, no to chyba nie można było się po prostu inaczej czuć. Nie da się ukryć, że no po tych wszystkich remisach, gdzie Jagiellonia często bardzo prowadziła, nie potrafiła utrzymać wyniku, gdy nie potrafiła wygrać meczu, bo tam były bodajże przez 15 kolejek dwa zwycięstwa. A biorąc pod uwagę, że rywale punktowali z dołu, no to musiał być ten strach o utrzymanie.
Te ostatnie mecze, to trudno tam było liczyć na wiele punktów, prawda? Bo wyjazd do Warszawy, wyjazd do Poznania, no i mocna Krakowia u siebie. No to ostatecznie był remis przy przewadze Jagiellonii, ale mogło być zupełnie inaczej.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Panowie, rozpoczęły się posezonowe zmiany kadrowe, czyli tak zwane wietrzenie szatni. Na razie mamy informacje z klubu o odejściu takich zawodników jak Mark Gual, no to było oczywiście wiadome, Michał Pazdan, Izrael Puerto, Tomasz Przyklil, Bartosz Bida, Juan Camara. Z opinii słyszę, że najbardziej kibice żałują, no oczywiście Gual, ale to inny temat. Żałują tego, że nie został Tomasz Przyklil w Białymstoku i teraz pytanie do dyrektora Masłowskiego. Nie dało się go zatrzymać. Ja kilka dni przed oficjalnym komunikatem, że on odchodzi, z nim rozmawiałem, on mówi, no jesteśmy daleko, ale właściwie ja bym chciał zostać. Nie udało się.
Tak naprawdę jak dwie strony chcą, to myślę, że można było znaleźć kompromis. My również chcieliśmy, żeby Tomasz dostał od nas propozycję kontraktu, przedłużenia kontraktu na moim odczuciu na lepszych warunkach niż miał teraz. jego oczekiwania co do swojego wynagrodzenia były, myślę, że mimo wszystko niemożliwe do zrealizowania przez klub. Ja zdaję sobie sprawę i też rozumiem jego. To jest wiek, w którym koniec kontraktu i wiek, w którym może podpisać ostatni lukratywny kontrakt, tak? I teraz no pytanie, czy rzeczywiście, jakie ma oczekiwania, czy taki kontrakt gdzieś znajdzie, tak? Ale to nie, absolutnie to nie było tak, że nie chcieliśmy, żeby został, więc rozmawialiśmy z nim, nowy kontrakt został zaproponowany, niestety Tomas tego kontraktu nie przyjął i takie są dzisiaj fakty i trzeba się z tym pogodzić.
Panowie, wy żałujecie kogoś jeszcze z tej grupki, która odchodzi? Paweł, nie wiem, Bartosz Wida może?
Nie wiem, nie przekonywał mnie w tej rundzie. Ja myślę, że życie nie znosi próżni i tak jak już kilka razy wydawało się, że po takim ostrym wietrzeniu szatni nie wiadomo, czy to się uda wszystko posklejać, bo przyjdzie iluś tam nowych ludzi, a potem okazywało się, że całkiem fajnie tu funkcjonuje. Także nie, jestem takim optymistą trochę, jeśli chodzi o stronę sportową.
Jakub Seweryn?
Mi szkoda Bartka Bidy, ponieważ to jest zawodnik mimo wszystko z dużym potencjałem, którego jednak od dłuższego czasu nie pokazywał. Nie wiem, może przedłużenie kontraktu i wypożyczenie do pierwszej ligi to by było jakieś takie rozwiązanie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że Bartek sam pewnie potrzebował jakiegoś takiego nowego otwarcia, żeby tutaj po prostu lepiej się spisywać. No a poza tym no myślę, że najważniejsze to będzie to, żeby Adrian Siemieniec po prostu wypalił jako trener, bo widzimy, jaki wpływ ma trener na drużyny ekstraklasy. Nawet najuboższych być może w lidze Warta Poznań potrafi się dobrze prezentować, dlatego że ma po prostu dobrego trenera.
To jeszcze wrócę do tej grupki, która opuszcza Jagiellonię, do jednego człowieka, którego postawy i gry w Jagiellonii, a raczej braku gry, braku tych dobrych występów zrozumieć nie mogę. No taki ktoś jak Juan Camara, wydawałoby się facet z ogromnymi papierami na grę. No było, nie było w Barcelonie. No nie każdy trafia do Barcelony. Co dyrektorze w przypadku tego chłopaka nie zagrało, że on w Jagiellonii właściwie nie pokazał bardzo mało? No
ja tak. Również miałem, decydując się na powrót jego z wypożyczenia i zostawienia go tutaj na ten sezon do tak zwanej rywalizacji, też miałem oczekiwania dużo wyższe wobec niego. Co tak naprawdę nie zafunkcjonowało, trudno mi powiedzieć. Każdy trener, który był w Jagiellonii i miał przyjemność pracować z Juanem, nie widział go tam naprawdę w nim aż tak dużej wartości sportowej, która może dać jakość dzisiaj w zespole. I to samo było z Maćkiem Stolarczykiem, to samo było z Adrianem Siemieńcem. No, Juan myślę, że jednak nie zaaklimatyzował się i nie wkomponował się w to, co trenerzy od niego oczekiwali. On ma trochę inny sposób grania, taki chciałby być wolnym elektronem, bez jakichś tam większych odpowiedzialności, a my tutaj nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby jeden czy drugi piłkarz nie miał jakichś tam, powiedzmy, założeń taktycznych czy założeń defensywnych. Do tego doszły kontuzje, Juan się leczył w tej rundzie dosyć sporo, więc to wszystko, myślę, się nałożyło na to, że on nie spełnił tutaj oczekiwań.
Tutaj jeszcze lista tych zawodników, którzy mogą Jagiellonię opuścić, tak podejrzewam, nie jest zamknięta. Zresztą prezes Wojciech Pertkiewicz mówił mi o tym, że dużo będzie zależało od tego, jak na Mistrzostwach Europy do lat 19 pokażą się Jakub Lewicki, Miłosz Matysik czy Sławek Abramowicz, bramkarz, bo może się raptem okazać, że ich osoby, ich młode piłkarskie kariery też zainteresują kogoś innego. No i trzeba będzie pomyśleć, czy stać nas na to, żeby nie przyjąć oferty ewentualnie.
Myślę, że to jest ścieżka, którą obraliśmy, żebyśmy mieli w gronie, w kadrze pierwszego zespołu piłkarzy, którzy są potencjalnie sprzedażowi i przygotowywać ich pod transfer. I to te nazwiska, które pan wymienił, to rzeczywiście są piłkarze dzisiaj, których planujemy w niedalekiej przyszłości gdzieś sprzedać, tak, i wyprowadzić do lepszej ligi. Oczywiście Mistrzostwa Europy są świetnym oknem wystawowym dla nich i to też będzie od nich zależało, jak oni indywidualnie wypadną na tych mistrzostwach i jak wypadnie cała reprezentacja Polski, ale rzeczywiście po tych mistrzostwach być może na któregoś z nich pojawi się oferta. Jeżeli właściciele ją zaakceptują pod względem finansowym, to nie wykluczamy, że któryś z tych chłopaków może odejść.
Przejdziemy teraz do tego, co przed nami. Wiem, że było bardzo ważne spotkanie. W środę pan prezes, pan dyrektor spotkaliście się z członkami Rady Nadzorczej. Nie do końca pewnie panu jawni, co postanowiliście. Podsumowanie mnie już nie interesuje. Mnie interesuje przyszłość, czyli to, co pan usłyszał, na co nas stać, na co sobie możemy pozwolić, jak ta Jagiellonia będzie wyglądać, no bo skoro wiemy, że trenerem będzie Adrian Siemieniec, to też on musi z kogoś tę nową drużynę zbudować, bo tych ubytków już jest sporo, a może być jeszcze więcej.
To znaczy tak naprawdę ja mam dwa plany i czekam tak naprawdę na finalny budżet, budżet pierwszego zespołu i pierwszy plan to jest taki, który zakłada to, że my wzmacniamy ten zespół, robimy poziom sportowy w naszym odczuciu wyższy niż do tej pory. Oczywiście będzie sporo zmian i liczę na to, że właściciele również w ten sposób do tego podejdą, że ten zespół też trzeba dokapitalizować, dofinansować, żebyśmy mieli tą jakość sportową wyższą. Tak? Jeśli chodzi o plan B, który jest dla mnie trochę mniej optymistyczny, to rzeczywiście mamy okrojony bardzo mocno budżet i gramy piłkarzami, którzy są niskobudżetowi, którzy są wychowankami młodych i próbujemy iść w tym kierunku, co jest bardzo niebezpieczne i uważam, że nie do końca może się to udać. Więc czekam na ten finalny budżet i jakie mamy możliwości. My dzisiaj pracujemy tak, jak mówię, jak sobie założyliśmy, że ten plan A będzie wdrożony jak najszybciej i do tego się przygotowujemy.
Paweł, kibice bardzo często w różnych momentach historii Jagiellonii w ostatnich latach mówili, a dość już armii zaciężnej, grajmy Polakami, najlepiej młodymi Polakami, najlepiej wychowankami, ale jak słyszeliśmy tutaj z ust dyrektora Masłowskiego, może być to ryzykowna gra, gdyby do tego doszło oczywiście.
Powinna tutaj decydować przede wszystkim wartość sportowa danego zawodnika. Oczywiście chciałoby się mieć wychowanków, ludzi związanych z regionem, ale to już nie są te czasy, kiedy na przykład Ryszard Ostrowski grał przez całe swoje sportowe życie.
Wychowanych włókniarza chyba.
Z małym tam chyba wyjątkiem, bo z tego co pamiętam, to karierę zakończył w Hetmanie. A z drugiej strony no bardzo, bardzo miło widzieć w składzie młodego Lewickiego. Pamiętam jeszcze jak grał jego ojciec, nie tylko w Jagiellonii, przecież Sławek grał i w wielu innych podlaskich klubach. Wiadomo, że tacy zawodnicy podchodzą zupełnie inaczej. Ja, tak mi się przypomniało, jak kiedyś Kamil Grosicki opowiadał o jakimś meczu, w którym graliśmy u siebie. No i tam naprawdę bardzo, no zawsze grał z takim zębem, ale wtedy tak szczególnie. No i on mówił, no przyjechała moja rodzina, mama, tata, wujek, to musiałem się pokazać, nie? No i przyjechali ze Szczecina. Przecież gdyby to był zawodnik z Podlasia, to jego rodzina byłaby na każdym meczu na trybunach.
Przypomniało mi się, że po meczu z Krakowiem chyba widziałem Aurelion Nguyambe na rynku i też z rodzicami. Więc to nie jest problem, żeby przyjechać na przykład z Francji albo z jakiegoś
innego kraju. Na meczu też byli zresztą w koszulkach.
Czego ty byś, Kuba, właśnie oczekiwał?
Bo tutaj jakby rodzice też byli na trybunach co mecz, to też by taka pewna rutyna do tego, bo to nie byłoby wyjątkowe, bo to przypadku Kamila Grosickiego to było święto. Jakby święto, prawda, wyjątkowe. Ja tutaj znowu podkreślę rolę trenera, bo to trener musi odpowiednio zarządzać tym, żeby ci młodzi zawodnicy mogli wchodzić do drużyny, a jednocześnie, bo wiemy, że wielu trenerów jakby tego się trochę boi, stawiając nawet na zagranicznych zawodników, którzy nie mają często jakości. I tutaj kwestia jest tego, żeby trener miał zarówno odwagę, ale też umiał wypracować pewien balans między tymi młodymi zawodnikami a zagranicznymi.
I najlepiej jeszcze, gdyby miał na tyle komfortową sytuację, że prowadzimy 4-0, została druga w połowa i wpuszczamy 3 młodych.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Panowie, porozmawiamy jeszcze o finansowaniu Jagiellonii, ale z budżetów właśnie samorządowych. Tutaj za chwilę Paweł będzie miał sporo do powiedzenia. Ja przypomnę, przed meczem z Krakowią 20 maja marszałek województwa Artur Kosicki, no właściwie przypomniał o tej kwocie 1,5 miliona złotych na szkolenie. Chyba dzień wcześniej konferencja prasowa, między innymi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski zadeklarował w przyszłym sezonie 2 miliony złotych z budżetu Białegostoku. No, poprzednio był 1 milion, więc jest wzrost, ale kiedyś pamiętamy, to były chyba nawet i 4 miliony. I tak myślę, Paweł, czy
tak mi się kojarzyło, że najlepsze czasy to takie budżetowe, to z miasta były to kwoty rzędu 3,5 miliona, ale wczoraj tak miałem na spotkaniu z kibicami, prezes poprawił, że 3,800, ale jeszcze tam doszła do tego, zdaje się, premia za puchary, więc
natomiast ja chciałem zapytać o to, że stanowisko radnych może całej rady nie, ale Komisji Sportu tutaj jest jakby ponad podziałami. Tutaj każdy uważa, że no jest Jagiellonia tym dobrem, może nie narodowym, ale lokalnym, miejscowym i trzeba pomóc.
Jagiellonia nie ma barw politycznych. Jagiellonia ma barwy żółto-czerwone, a są to też barwy miasta. Więc tego powinniśmy się trzymać jako wszyscy politycy, samorządowcy. Nie mamy takich perełek zbyt wiele, a w sporcie no to mamy taką jedyną perełkę jak Jagiellonia.
dyrektorze. Ja wiem, że te 2 miliony to oczywiście muszą cieszyć, ale z tego co pamiętam, to prezes Wojciech Pretkiewicz mówił nawet właśnie o 4, że to też by było bardzo sympatycznie dostać 4.
Przede wszystkim to nie mój obszar, tak, ale jestem świadomy tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. Ja dzisiaj uważam, że każda złotówka, która jest na wagę złota dla Jagiellonii w obecnej sytuacji. Ja szanuję każdego, który chce dzisiaj Jagiellonii pomagać. Czy to jest w takiej kwocie, czy w innej. Czy to jest prywatny sponsor, czy to jest spółka miejska, czy to są pieniądze samorządowe. Więc ja naprawdę jestem wdzięczny i szanuję każdy grosz przekazany na Jagiellonię. A czy to jest mało, czy dużo, no to tak naprawdę to już pozostawiam wam, panowie, do oceny. Ja chciałbym mieć komfort taki, że rzeczywiście mamy stabilną sytuację finansową, nie musimy się martwić o to, czy pensje pójdą na czas, bo wiecie sami, jak to wygląda. Dzisiaj bardzo często piłkarze między sobą rozmawiają, jak dzisiaj chcemy nowego piłkarza ściągnąć, no to oni dzwonią do Jagiellonii, jak tam w Jagiellonii? No super, super, tylko że ostatnie 2 miesiące nie dostałem pensji, nie? Więc to są takie informacje, które mimo wszystko trochę blokują naszą pracę i mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, że Jagiellonia będzie mimo wszystko stabilna finansowo, płaciła płynnie i na czas. Nie muszą to być wielkie pieniądze, ale to płacenie na czas jest bardzo, bardzo kluczowe i istotne w kontekście funkcjonowania tego klubu.
Kuba, ciebie zapytam, jak ty oceniasz właśnie finansowanie? No było, nie było prywatnego biznesu z pieniędzy publicznych, samorządowych?
Ja to zawsze wolę wyróżnić dwie rzeczy, bo jeśli jedna rzecz to jest jakby pomoc, a druga rzecz to jest właśnie dokładanie do tego wszystkiego. Jeśli pomoc, no to musimy zobaczyć, w jakim miejscu tak naprawdę znajduje się podlaski sport. A to jest no, słabe miejsce, powiedzmy sobie szczerze, szczególnie jeśli chodzi o zespołowy. Dlatego też trzeba dbać o to Jagiellonię, ale no tak jestem też zdania, że jeśli nie ma takiej potrzeby, to niekoniecznie dokładać.
Nie lubię powtarzać plotek, jakichś takich informacji niesprawdzonych, ale wczoraj jeden tutaj z kolegów w radiu powiedział mi, że jakoby zainteresowany wejściem do Jagiellonii był Tauron. Czy ktoś coś z panów słyszał na ten temat?
Ja nic mi na ten temat nie wiadomo.
Czyli raczej to chyba było pobożne życzenie kogoś, kto taką informację rozpowszechnił. Panowie, jeszcze chcę przejść do jednego tematu, który też ciągnie się od jakiegoś czasu. Współpraca klubu ze spółką Stadion Miejski. Tutaj oczywiście jest stanowisko władz spółki Stadion Miejski. My robimy tak, żeby spółka zarabiała. To nasze finanse muszą się zgadzać. I co druga strona, że tak powiem, ma do powiedzenia, to może jest dla nich najmniej istotne. Ale z takiego punktu widzenia też waszego, do dyrektora Masłowskiego mówię, biznesowego i tego, że ten dzień meczowy no jednak powinien być źródłem też dochodu.
No tak jak mówię, to też znowu nie mój obszar, tak, ale oczywiście jestem przekonany, że na większości stadionach tak jest i myślę, że tutaj taka formuła naprawdę ścisłej współpracy powinna być wypracowana i wierzę w to, że ona zostanie wypracowana, bo tak naprawdę ten stadion może nie jest prywatnie Jagiellonii, ale ten stadion przede wszystkim został wybudowany dla Jagiellonii, tak? I dzisiaj uważam, że na linii spółka miejska, stadion, no to no ja sobie nie wyobrażam, żeby to gdzieś tam cały czas były te tarcia, były te takie niekomfortowe sytuacje, które się często w ostatnim czasie pojawiały i liczę na naprawdę takie ścisłą współpracę i znalezienie kompromisu.
Paweł, czy wy jako radni możecie jakoś tutaj pomóc, być mediatorami?
No ja to akurat w tej kadencji szczególnie niewiele mogę, bo jestem w opozycji, że klub większościowy mógłby trochę więcej, ale myślę, że najwięcej tutaj zależy od prezydenta, bo w końcu to jest spółka miejska, tak, spółka, stadion miejski i jeśli chodzi o obsadę i pewną politykę, to nie tylko jest to prezes, ale też myślę prezydent ma najwięcej do powiedzenia. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Jagiellonia przestaje grać na tym stadionie i co wtedy? Co tam się wtedy będzie działo? No, jakiś koncert, może kabarety, tak? Festiwal pierogów, jakiś festiwal azjatycki, no, turniej szachowy.
Kwiaty.
A to jest stadion jednak piłkarski, nie piłkarsko, lekkoatletyczny, tak? Do tego stadionu miasto dokłada i będzie dokładało, no i przede wszystkim jeśli chodzi o sam koszt budowy, on jeszcze nie został spłacony, z tego co pamiętam, to chyba do 2035 roku te raty będziemy spłacać. No i do funkcjonowania spółki Stadion Miejski też trzeba dokładać, więc gdyby nie było Jagiellonii, to trzeba byłoby dokładać jeszcze więcej, a na ile stracilibyśmy jako miasto, jako społeczeństwo wtedy, prawda? Przecież gdyby nie Jagiellonia, to w ogóle nie byłoby racji bytu tego stadionu, budowy takiego pięknego, funkcjonalnego obiektu. tutaj potrzebna jest współpraca, potrzebna jest synergia, której niestety nie ma.
Nie będę ciebie, Kuba, może pytał, bo to właściwie pewnie powtórzysz te argumenty, natomiast kiedy pomyślisz o ostatnich miesiącach, może nawet o tych ostatnich sezonach, o tym co teraz, jakie informacje do ciebie docierają, jaki jest twój nastrój przed nowym sezonem? To co najgorsze już jest za Jagiellonią?
Wiele będzie zależało tutaj od pracy dyrektora, prawda? Bo to wiemy, że no w obecnym składzie no ta drużyna raczej miałaby spore problemy, mówimy już o po tych pewnych odejściach, prawda? No ale to cóż, ja jestem jak zwykle pełen optymizmu, aczkolwiek mam nadzieję, że tym razem po jesieni nie będzie trzeba tego optymizmu weryfikować, tak jak to miało miejsce ostatnio, bo to najbardziej tak kibiców dotyka, że tak naprawdę ten optymizm, który zawsze się pojawia na początku sezonu, jest tak szybko weryfikowany na niekorzyść i koniec końców przychodzi ta rutyna i to, a nawet można powiedzieć, taka przeciętność, nawet z momentami, w których jest po prostu strach.
Paweł, wyście rozmawiali wczoraj i z dyrektorem, i z prezesem. Jak patrzę na twoją minę, to ona taka jest jakaś niepewna, bym powiedział. Ani szczęśliwa, ani znowu może nie jest przesadnie smutna.
Dlatego, że sytuacja nie jest łatwa, więc też no nie ma się z czego cieszyć, ale z drugiej strony nadzieja umiera ostatnia. Wierzę, że tutaj udziałowcy doprowadzą do tego, żeby ten budżet był na tyle, nie wiem, zrównoważony, zbilansowany, żeby dyrektor mógł spokojnie szukać takich wilków głodnych sukcesu, którzy będą chcieli tą naszą Jagiellonię szarpnąć po prostu do przodu i zrobić wynik sportowy.
To dyrektora Masłowskiego zapytamy już na koniec naszej rozmowy, czy jest bardziej pesymistą, bardziej optymistą, czy takim realistą, który czeka ciągle?
Znaczy ja mam aspiracje, już głośno powiedziałem, ja chcę grać o najwyższe cele i widzę światełko w tunelu, że te cele będą zrealizowane, może nie w tym sezonie, ale naprawdę widzę ogromny cały czas potencjał tutaj w środowisku jagiellońskim i w tym mieście, i w tej drużynie, i w tym klubie, więc ja zrobię wszystko, żeby Jagiellonia wyglądała dużo lepiej, żeby jeszcze nie raz tutaj wam, kibicom i ludziom związanym od zawsze z Białymstokiem i z Jagiellonią sprawiła niejedną jeszcze radość.
No Jagiellonia jest Białymstokowi potrzebna. To było bardzo dobrze widać na ostatnim meczu z Krakowią. Zobaczcie, z jednej strony gramy już ileś tam sezonów w Ekstraklasie. Ludzie się przyzwyczajają do dobrego, przyzwyczajają się do sukcesów, bo to przecież Wicemistrzostwo Polski, Puchary. No ten sezon bardzo od tego odbiega. A jednak frekwencja nie jest taka zła, a już powiązanie tego z tą akcją Młoda Ultra i 16 tysięcy tak, na meczu z Krakowią, kończącym ten sezon, no to naprawdę pokazuje, że jest zainteresowanie, jest potencjał, a w tych młodych ludziach, którzy byli właśnie na tym sektorze, ja widzę też przyszłość. O.
I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Przypomnę, naszymi gośćmi w studiu byli dzisiaj dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Radny miejski Paweł Myszkowski.
Dziękuję.
I dziennikarz sport.pl Jakub Seweryn.
Dziękuję.
Dziękuję, Jerzy Kłakowski.